A w studiu pan Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego. Jeszcze raz dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wczytuje się pan i wsłuchuje w wystąpienie prezydenta Izraela wczoraj w Auschwitz. Co pan wyczytał i co pan usłyszał?
Przede wszystkim jest dziwna kontrowersja co do tego, czy padły tam słowa przypisujące państwu polskiemu odpowiedzialność za Holokaust, tak naprawdę, tak to trzeba powiedzieć. Takie słowa zostały zrelacjonowane przez prasę izraelską i wedle strony polskiej i nagrań, które słyszałem, takie słowa nie padły. Przynajmniej w przemówieniu czy podczas konferencji prasowej. Więc jest to dość dziwna sytuacja. Nawet prezydent Andrzej Duda wczoraj wieczorem osobiście z prywatnego konta, co bardzo rzadko robi, zabrał głos na Twitterze i stwierdził, że takie słowa nie padły. Natomiast są one relacjonowane przez jednego z izraelskich korespondentów, który był na miejscu, i przez dwie zupełnie poważnie traktowane izraelskie gazety, to znaczy Haaretz i Times of Israel. Więc mamy do czynienia albo z jakąś dezinformacją, albo z po prostu jakąś, powiedziałbym, dwoistością przekazu i wyciszeniem pewnych przykrych dla nas i prowokacyjnych akcentów w Polsce, które są eksponowane w Izraelu. Natomiast jeżeli chodzi o te słowa, które padły i które mamy potwierdzone, to no, trzeba przyznać, że prezydent Izraela podczas konferencji prasowej był dość koncyliacyjny, co oczywiście nigdy nie dorówna koncyliacyjności prezydenta Dudy, który w zasadzie dziękował za możliwość udziału w Marszu Żywych i jego główny przekaz był taki, że jest to dla niego wielki zaszczyt, że na ten Marsz Żywych został dopuszczony i tłumaczył się z ustawy o IPN w obecności prezydenta Izraela, który z kolei jakby w pewien sposób podkreślał, jak dla nich to jest ważne, żeby tutaj nie było żadnych problemów z prezentowaniem ich pamięci historycznej. Natomiast podczas przemówienia prezydent Izraela, tego oficjalnego, nie konferencji prasowej, był już mniej koncyliacyjny i wymienił Polskę no, wśród narodów, które zabijały Żydów, tak? W takiej, powiedziałbym, uproszczonej narracji wymienił narody, które wydawały czy zdradzały swoich żydowskich sąsiadów. Tu były między innymi narody zachodnioeuropejskie, wymienił narody, które zabijały Żydów. To byli Litwini, Ukraińcy i Polacy. No więc można by powiedzieć, to co padło z ust prezydenta Izraela, no jest w sprzeczności jednak z naszą polityką historyczną, która podkreśla, że i państwo polskie, i naród polski w Holokauście nie uczestniczyli, a ci, którzy uczestniczyli, byli po prostu haniebnymi wyjątkami na tle narodu, który stawiał opór okupacji niemieckiej i starał się tą okupację powstrzymać, a zbrodnicze jej działania sparaliżować.
Co powinniśmy zrobić z taką pamięcią i z taką opowieścią na temat Polski i Polaków i postawy Polaków podczas II wojny światowej?
Co powinniśmy zrobić? Wydaje mi się, że powinniśmy szerzej ją zaprezentować. Uważam, że jest po polskiej stronie ogromne zaniedbanie i to trwające już wiele lat, polegające na tym, że my swoją narrację historyczną prezentujemy głównie w Polsce i po polsku. Natomiast prezentowanie narracji na temat historii polsko-żydowskiej na świecie oddaliśmy w dużej mierze historykom anglojęzycznym żydowskiego pochodzenia, różnym zawodowym badaczom Holokaustu czy zawodowym specom od stosunków polsko-żydowskich, którzy często, nie ma co ukrywać, w środowiskach żydowskich jest antypolski resentyment i po prostu zdominowali debatę na poziomie międzynarodowym ogromem publikacji. Wystarczy wpisać jakieś podstawowe hasła w Google, żeby zobaczyć, jak wiele jest publikacji. Tutaj machina też pewna informacyjna państwa Izrael czy środowisk żydowskich jest bardzo dobrze naoliwiona i pracuje. Nawet wczorajsze publikacje mediów izraelskich pokazują, że ta presja informacyjna, która jest wytwarzana na Polskę, jak powiedziałem, w języku angielskim, a to jest obecnie język międzynarodowej debaty, jest po prostu ogromna i nas w tej debacie praktycznie nie ma. To, że my sobie w Polsce różne rzeczy mówimy, nikt na świecie nie ma tej świadomości. Teraz delikatnie zaczęły następować próby zmiany tego, ale to jest kropla w morzu. Dlatego, że na przykład Polska Fundacja Narodowa wykupiła jakieś reklamy, zaczęły się pojawiać jakieś takie drobne ruchy wizerunkowe, jak na przykład opublikowany na jakiejś anglojęzycznej stronie tekst premiera Mateusza Morawieckiego, Natomiast jak mówię, to jest kropla w morzu, dlatego że nie ma w internecie publikacji dobrych po angielsku, strony internetowe, które zostały stworzone w ostatnim czasie, w czasie walki o polskie, o to, żeby nie używać sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Te strony jakby nie zawierają wystarczająco dużo źródeł. To jest nic, na przykład jeżeli porównamy z anglojęzyczną stroną Muzeum Yad Vashem, czy Muzeum Holokaustu, czy już nie mówię o anglojęzycznych, po polskie media przede wszystkim nie prowadzą stron anglojęzycznych. Kluczowe media izraelskie mają anglojęzyczne, bardzo dobrze rozwinięte serwisy. Kluczowe media polskie nie mają prawie żadnych stron angielskich. I to tak naprawdę zamyka temat, bo cokolwiek mówią polscy politycy, to po prostu nie jest relacjonowane.
Teraz wyjątkiem jest Telewizja Republika, która uruchomiła serwis w języku angielskim. To codzienny serwis w języku angielskim. Mam wrażenie, że ten cały nowy rozdział dyskusji na temat historii i tego, co zdarzyło się podczas II wojny światowej, rozpoczął się od marszu 11 listopada, od marszu niepodległości, który został nazwany przez polityków europejskich, ważnych polityków europejskich, nie wiem, marszem nazistowskim, słynne wystąpienie w Ferhofstadt, w Parlamencie Europejskim. To wszystko pan pamięta i pan pewno często się spotyka z takimi pytaniami. Nie wiem, czy dziennikarze prasy zachodniej przychodzą do Ruchu Narodowego zadać takie rzeczywiste pytanie, jaka jest relacja między Ruchem Narodowym a historią.
Nie zgodzę się do końca, że Marsz Niepodległości otworzył nowy rozdział w dyskusji tych spraw. Moim zdaniem otworzyła to ustawa o IPN, nazywana, warto to powiedzieć, w zagranicznej...
Ale ustawa o IPN-ie była reakcją między innymi, nie na Marsz Niepodległości oczywiście, ale między innymi na film, który był w TVN-ie, ale to jest zupełnie, jakbym powiedział, odrębna sprawa.
Żaden polityk PiSu, jak mi się wydaje, nie przyznał, żeby to była reakcja na materiał TVN-u. Jeżeli by tak było, że tak poważną sprawę w parlamencie politycy PiSu uruchomili ze względu na materiał propagandowy jakiejś stacji telewizyjnej, to byłaby to katastrofa, dlatego że ta ustawa uruchomiła tak naprawdę batalię, do której, jak pokazała później sytuacja, polski rząd był zupełnie koncepcyjny.
A pana zdaniem to jest dobra czy zła ustawa?
Nieprzygotowany. Sama ustawa może nie jest zła, natomiast zabrakło mierzenia siły na zamiary. Na przykład zawarty w tej ustawie pomysł, że będziemy zamykać do więzienia historyków mających obywatelstwo naszego głównego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki, w momencie, kiedy dyplomaci amerykańscy sygnalizowali, że nie zgodzą się na zamykanie swoich obywateli za poglądy do więzienia. No muszę przyznać, że im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej wydaje mi się, że akurat ten element tej ustawy po prostu już na starcie ci, którzy to, no pytanie, co w ogóle myśleli ci, którzy, ja chętnie bym z nimi porozmawiał, żeby ktoś zrobił taką debatę, nie wiem, z Patrykiem Jakim, czy ludźmi właśnie z Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby wyjaśnili, jak oni sobie wyobrażali realizację tej ustawy, dlatego że my też z jednej strony ja uważam, że nie powinniśmy rezygnować z narzędzi prawnych, żeby walczyć o polską prawdę, w ogóle o prawdę, bo to prawda jest jedna, prawda? Natomiast z drugiej strony nie możemy też siebie ośmieszać i państwa polskiego. Natomiast wracam do istotnego wątku. Mam nadzieję, że ta ustawa jednak nie była, jakby historia tej ustawy o IPN jest znacznie dłuższa niż materiały TVN-u. Natomiast wydaje mi się, że wejście do debaty ustawy o IPN otworzyło naprawdę, wywołało burzę i musimy wiedzieć, że ta ustawa za granicą nikt nie nazywa jej ustawą IPN, ona jest nazywana prawem o Holokauście. Ona jest nazywana prawem o Holokauście i to zostało sprzedane za granicą przez właśnie tę izraelską machinę propagandową jako po prostu sposób na wybielanie swoich historii przez Polaków. I musimy też rozumieć kontekst, to znaczy wiele narodów europejskich ma po prostu regularny udział w Holokauście za uszami i faktycznie używa narzędzi prawnych do zaciemnienia swojej historii. I w tym sensie podejrzenie wobec nas, że chcemy zrobić dokładnie to samo, co inne narody europejskie, wobec pewnego braku precyzji tej ustawy, dlatego że konia z rzędem temu, kto wskaże granicę, gdzie przebiega granica na gruncie tej ustawy przypisywania odpowiedzialności narodowi polskiemu za zbrodnie na Żydach, tak? W sytuacji, gdy właśnie w tej chwili wyszła nowa publikacja. Co to znaczy przypisać narodowi polskiemu? No tu oczywiście wszyscy publicyści też w tych komentarzach pytają o to, co innego jest naród, co innego jest państwo, tak? Ja nie twierdzę, jeszcze raz podkreślę, że ta ustawa jest niepotrzebna czy zła, natomiast ja twierdzę, że ona jest z oczywistych powodów, bo nie da się napisać czegoś takiego po aptekarsku, ona jest nieprecyzyjna i w momencie jej publikacji nie opublikowano ani jednej analizy po angielsku. Ja nie wiem, czy rząd do tego momentu opublikował. Rząd w tej chwili właściwie się z tej ustawy wycofuje. Wszyscy spekulują, że czeka rząd tylko na to, żeby, jak to się mówi, Trybunał Konstytucyjny zabił ją po prostu, tą ustawę, unieważnił ją, odnajdując w niej w cudowny sposób w tej chwili jakieś rzekome niekonstytucyjności. Więc to będzie znów coś, co obniża autorytet państwa polskiego, tak jak kiedyś tajne więzienia CIA, gdzie pokazaliśmy, że nie traktujemy poważnie swojej konstytucji, zgadzając się na rzeczy z nią sprzeczne na własnym terytorium. Tak samo teraz prawo. Najpierw Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje ustawę, twierdząc, że ona mieści się w porządku konstytucyjnym, rząd broni jej na arenie międzynarodowej. Teraz rząd będzie naciskał na Trybunał Konstytucyjny, żeby on dopatrzył się w niej niekonstytucyjności. Więc krótko mówiąc, to są rzeczy, które otworzyły ten nowy rozdział. Natomiast po Marszu Niepodległości, jak pan redaktor zapytał, faktycznie była zdumiewająca dla mnie fala zainteresowania mediów zagranicznych tym, co się wydarzyło w Polsce. I nawet rozmawiałem z niektórymi korespondentami z zagranicy. Z czego to może wynikać? Oni sami między sobą do końca nie wiedzieli. Ale mówili, że to może wynikać trochę z tego, że wcześniej, kilka miesięcy wcześniej był marsz w Charlottesville w Stanach Zjednoczonych, takiej skrajnej prawicy. Trochę z tego, że tak naprawdę rząd polski został zdiagnozowany jako taki kolejny obok rządu węgierskiego zalążek oporu przeciwko tym siłom globalistycznym, takie państwo, które się stawia, więc to oko Saurona skierowało się na Polskę. I po prostu wydaje mi się, że mógł to być element rosnącego już od dłuższego czasu napięcia też konfliktu Polski z Unią Europejską, ale z drugiej strony mógł tam być jakiś element zorkiestrowanej kampanii propagandowej. Ja to wyczuwałem, dlatego że widziałem korespondentów, którzy nigdy nie przyjeżdżali do Polski na Marsz Niepodległości i po marszu dokładnie pierwsze publikacje, pamiętajmy, były oparte również o fałszywe informacje. I później przyjeżdżali już z gotową tezą napisaną. Tak naprawdę myśmy z nimi rozmawiali, ale część z nich nie była szczególnie zainteresowana tym, co mamy do powiedzenia i nie relacjonowała tego rzetelnie.
A co pan odpowiada na pytanie, kiedy Ruch Narodowy jest oskarżany, czy w pytaniu o jest insynuacja, że Ruch Narodowy jest kontynuacją pewnych ruchów przedwojennych, w których elementem był antysemityzm.
Co ja na to odpowiadam? Że jest to element polskiej historii.
To znaczy?
No to znaczy, że faktycznie przed wojną mieliśmy państwo wielonarodowe, były w nim konflikty różnych grup, były reprezentacja polityczna różna, różnorodna środowisk żydowskich, był Ruch Narodowy, który postrzegał siebie jako reprezentację narodowych interesów politycznych grup polskich. Dochodziło do rozmaitych tarć, było to państwo, też pamiętajmy o tym, które było dyktaturą. No i jest to część naszej historii, że dochodziło po prostu do tych tarć, do tych napięć, do różnego rodzaju negatywnych emocji. Jak to często pokazuje historia, nawet w tej chwili, co się dzieje na przykład w RPA, prawda? Gdzie dochodzi w państwach wieloetnicznych, wielonarodowych. Jest to po prostu coś niedobrego, z czego nikt nie może być zadowolony, czym nie ma się jakby tutaj czym chwalić, natomiast nie ma też czemu zaprzeczać, ani no w mojej opinii jakoś tam bardzo, bardzo się kajać, prawda, dlatego że po prostu jest to część historii i my to traktujemy jako rozdział zamknięty. W tej chwili Polska jest państwem praktycznie jednonarodowym. Ruch Narodowy chciałby utrzymać taką sytuację, dlatego sprzeciwiamy się imigracji do Polski, polityce obecnego rządu opierającej rynek pracy na imigrantach. Natomiast...
To nie ma wyboru.
Nie, no wybór jest zawsze, panie redaktorze, zawsze jest wybór. No na przykład nie przyjmować imigrantów.
Porozmawiałby pan z pracodawcami, którzy...
Tak, rozmawiałem z nimi i jestem zapraszany niekiedy do rozmów, debat i mówię to również pracodawcom, że nie mogą sprawy stawiać w ten sposób, że w ich interesie rozwalimy sytuację społeczną w Polsce, bo oni po prostu nie chcą dać nieco wyższych pensji po to, żeby Polacy wracali z zagranicy. Natomiast wracając do pańskiego pytania, tak to mniej więcej widzę, czyli nie ma jakby niczemu powodu, żeby czemukolwiek zaprzeczać i myślę, że my tu narodowcy nawet powiedziałbym, stawiamy sprawę jasną, to znaczy nie ma w ogóle żadnego powodu, żebyśmy my swoją historię jakkolwiek manipulowali, jak to nas Żydzi podejrzewają, wybielali. Trzeba po prostu podejść do niej ze spokojem. Naprawdę mamy historię i tak przy wszystkich kontrowersjach, jakie stawiają Żydzi, znacznie lepszą niż wydaje mi się, że większość, prawie wszystkie, chyba wszystkie narody inne europejskie. Więc nie mamy się czego wstydzić, nie mamy niczego do ukrycia. O trudnych sprawach trzeba normalnie rozmawiać, bez negatywnych emocji. Natomiast problem w tym wszystkim jest taki, że jest między nami a Izraelem fundamentalna kontrowersja. To znaczy jednak Izrael widzi nas na liście współsprawców Holokaustu. I na taką kwalifikację my się po prostu nie możemy zgodzić. Także moim zdaniem wszyscy ci w polskiej polityce, którzy redukują konflikt między Polską a Izraelem do detali prawnych albo detali historycznych. Uważają, że jak zrobi się jeszcze kilka wystaw o polskich szmalcownikach albo cofnie ustawę IPN, to konflikt zniknie. Moim zdaniem to jest błędna kalkulacja. I moim zdaniem w tym sensie szukanie pojednania przez rząd i przez prezydenta ze środowiskami żydowskimi, bo to widać, że jest ten wysiłek wykonywany z ich strony, będzie to za cenę polskiej racji stanu, bo tego pojednania nie uda się osiągnąć w inny sposób niż przyjmując optykę izraelską, to znaczy milcząco zgadzając się na kwalifikowanie nas na liście współsprawców, pomocników Holokaustu, co zresztą otwarcie wybrzmiało we wczorajszym przemówieniu prezydenta Izraela.
Ale to chyba pan mówi sprzecznie z tą intencją polityki historycznej, którą chce polski rząd uprawiać i sprzecznie z tymi intencjami, z którymi pojechała specjalna komisja do Izraela, bo to właśnie chcemy odwrócić.
No pytanie, czy chcemy. Moim zdaniem to jest deklaracja, która jest składana wyłącznie w Polsce polskim wyborcom, natomiast która nie jest realizowana. Dlatego, że żeby odwrócić tego typu kwalifikacje, to trzeba otwarcie wejść w polemikę z izraelską narracją historyczną, która, jak powiedziałem, fundamentalnie opiera się na takim pojęciu, ja zwracałem na to uwagę na samym początku sporu o ustawę o IPN-ie, że problemem nie są sformułowania polskie obozy koncentracyjne. Problemem jest sformułowanie Polish complicity in Holocaust, czy with Holocaust, czyli polski współudział, współuczestnictwo w Holokauście. Problemem jest na przykład to, że my jesteśmy kwalifikowani jako naród pomocników w Holokauście, naród świadków Holokaustu, jak się często mówi, entuzjastycznych świadków, takich, którzy stali, przyglądali się albo nawet kibicowali Niemcom, lub też pomagali, nie? Więc to jest problem. I jeżeli jakby bierność albo mówienie o polskich sprawiedliwych niczego tu nie załatwia, dlatego że nikt w Izraelu nie zaprzecza, że byli polscy sprawiedliwi. Narracja idzie tylko w tym kierunku, że polscy sprawiedliwi byli wyjątkiem na tle ogólnej antysemickiej masy, która w wyniku wielowiekowej tradycji entuzjastycznie przyglądała się Holokaustowi i pomagała w tym Holokauście. I są wyciągane przypadki granatowej policji, kolejarzy, polskiego państwa podziemnego, które miało zrobić niewystarczająco wiele, albo zupełnie niewiele, albo nic, zależy którego historyka czy tam publicystę izraelskiego przeczytamy. Więc krótko mówiąc, bez otwartego wejścia w polemikę ze środowiskami polityków izraelskich, bo to nie chodzi tylko o historyków, chodzi o polityków. Na przykład nawet to przyznali ludzie z otoczenia rządu, to była informacja postawiona w serwisie W Polityce, po rozmowie premiera Netanyahu z premierem Morawieckim, no że premier Netanyahu jest po prostu przekonany, że tak było, tak? Jest sam prawdopodobnie nakręcony. Być może te publikacje, które wyszły wczoraj w mediach izraelskich, były po prostu elementem jakiejś zleconej wręcz z samej góry dezinformacji, podobnie jak te publikacje w Stanach Zjednoczonych, jakby ten film Fundacji Rudermanów. Ta Fundacja Rudermana jest prowadzona przez ludzi, którzy też w różny sposób rodzinnie, towarzysko byli powiązani, czy są z premierem Netanyahu. Więc ja uważam, że po polskiej stronie jest naiwność opierająca się na tym, że wystarczy rozmawiać, żeby swoją wizję wypromować. My jako Ruch Narodowy mówimy trochę inaczej. Trzeba się z Izraelem spierać. To nie znaczy, że mamy zmierzać do konfliktu z Izraelem. Ten konflikt jest nam do niczego niepotrzebny. Natomiast tak jak wczoraj prezydent Izraela przyjechał i powiedział kilka nieprzyjemnych rzeczy dla nas, dokładnie tak samo my musimy robić. Natomiast moim zdaniem polscy politycy centroprawicowi w wyniku swojej inteligenckiej formacji, która brzydzi się wejściem w konflikt z Żydami, brzydzi się w sposób moralno-estetyczny, dokładnie tak samo jak ludzie z Gazety Wyborczej, oni są niezdolni do tego. Oni są niezdolni, żeby stanąć obok polityków izraelskich i prosto w oczy im powiedzieć, że się w różnych rzeczach nie zgadzamy i będziemy się różnić.
Jest jeszcze w tym wszystkim geopolityka. dosyć coś bardzo istotnego, relacja ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj z portali internetowych możemy się dowiedzieć, że rząd amerykański wpływał na złagodzenie stosunku rządu izraelskiego w tym konflikcie o ustawę o IPN-ie. To są też rzeczy bardzo istotne z punktu widzenia racji stanu, o której pan już w tej naszej rozmowie powiedział.
Bez wątpienia ma pan rację i ten konflikt jest dla nas, znaczy ten kontekst jest na pewno dla nas istotny i komplikuje całą sytuację. Jeżeli jest prawdą to, że Stany Zjednoczone zaczęły delikatnie naciskać na Izrael, żeby on troszeczkę, jakby to powiedzieć, ogarnął się w tym konflikcie i wyhamował z tym swoim atakowaniem Polski, to byłaby to dla nas dobra wiadomość. Natomiast musimy wiedzieć, że nie ma tu nic za darmo. Prawdopodobnie jest to uzyskane w zamian za złożoną kanałami dyplomatycznymi obietnicę, iż ustawa o IPN-ie zostanie zabita w Trybunale Konstytucyjnym, a w tej chwili będzie zamrożona i nie będzie działać. Czyli w tym sensie pewne rzeczy, które napisane zostały po wczorajszym dniu, są sprzeczne z ustawą o IPN-ie i prawdopodobnie nie będą po prostu pod nią pociągnięte do odpowiedzialności.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego, był gościem Poranka Wnet. A Poranek
dziękuję
Wnet
bardzo.
Dzisiaj jest 13 kwietnia, piątek. A w studiu profesor Włodzimierz Bernacki, politolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
To oceńmy relacje polsko-izraelskie na początku naszej rozmowy.
No, ocena to właściwie po tak spektakularnych wydarzeniach, z jakimi mieliśmy wczoraj do czynienia, spektakularnym w sensie tego kontekstu wcześniejszego, a więc tych medialnych oskarżeń o to, że stosunki pomiędzy dwoma państwami, Polską i Izraelem, uległy naruszeniu, czy też popsuciu, no wydaje się, że te przekazy medialne wcześniejsze były całkowicie chybione. Okazuje się, że spotkanie prezydentów Polski i Izraela pokazuje właściwy klimat tych relacji.
Choć, jak powiedział pan Krzysztof Bosak, kilka gorzkich słów od prezydenta Izraela usłyszeliśmy.
No tak, ale to wydaje się, że problemem byłoby to, gdyby problemy narastały, a o tych elementach, które rzeczywiście są elementami drażliwymi w tych relacjach polsko-izraelskich, aby o nich nie mówiono. I wydaje się, że dopóki będziemy mówić i to otwartym tekstem o pewnych problemach, to tym lepiej. Oczywiście, no, strona polska musi stale upominać się o przyjmowanie przez Izrael do wiadomości naszego stanowiska w tych właśnie kwestiach, zwłaszcza dotyczących tej trudnej przeszłości, ale też przyjmować informacje dotyczące tej wspaniałej przeszłości współżycia tych dwóch narodów, polskiego i żydowskiego, na ziemiach polskich od dawien dawna.
Wczoraj też Węgrzy stanęli na ławie oskarżonych, usiedli Węgrzy na ławie oskarżonych. Zwycięstwo Orbana kuje w oczy. Establishment europejski też zaczyna się zastanawiać, czy przypadkiem w stosunku do Węgier nie podjąć takiej samej procedury jak w stosunku do Polski, czyli spróbować uruchomić artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
No tak, to jest taki ogólny proces, z którym mamy niejako właściwie w Europie i na świecie do czynienia. To znaczy, to jest troszeczkę tak jak niegdyś z marksizmem, że uznano, że jedynym kierunkiem rozwoju naszej cywilizacji jest komunizm i każdy inny kierunek jest uznawany za błędny, niewłaściwy. No, Europa znalazła się w takim momencie, w którym właśnie wskazano to modelowe rozwiązanie i nie tylko modelowe, jeśli chodzi o rozwiązania formalno-prawne, ale też modelowe, jeśli chodzi o wskazanie elit, które są najwłaściwsze dla sprawowania władzy w państwie tym postmodernistycznym, tym państwie pierwszych dekad XXI wieku. Rzeczywiście w Europie mamy do czynienia ze zjawiskiem odrzucenia dotychczasowych elit. Te dotychczasowe elity uległy kompromitacji. Kolejne wybory, czy właśnie wcześniej w Niemczech, czy teraz na Węgrzech, pokazują, że rzeczywiście suwerenni, czy to niemiecki, czy węgierski zdecydowały się.
Dodajmy włoskiego suwerena, tak, i brytyjskiego,
tak,
suwerena.
Tak. I tak można, tutaj jeszcze można przydać przykład Austrii, a więc w większości państw dochodzi do odrzucenia dotychczasowego modelu i dotychczasowych elit. I przede wszystkim to, co najważniejsze, dotychczas mieliśmy do czynienia ze swoistą zmową elit politycznych, a więc mieliśmy liberałów, mieliśmy konserwatystów, mieliśmy socjalistów, którzy w kampaniach wyborczych prezentowali swoje programy, ale była ugoda, że po wygranych wyborach niewiele będziemy czynić, niewiele będziemy zmieniać. I nagle właśnie od kilku lat mamy do czynienia ze zjawiskiem, że ci, którzy wygrywają w wyborach, tak jak w Polsce, tak na Węgrzech, realizują obietnice wyborcze i to wywołuje te potężne perturbacje w Europie Zachodniej. Mówi się o kryzysie elit, ale tak naprawdę w przekazie medialnym mówi się o kryzysie demokracji. Nie, to nie jest kryzys demokracji. To jest tak naprawdę sytuacja, w której rzeczywiście realizują ci, którzy wygrywają wybory, realizują to, o czym mówili w trakcie kampanii wyborczej.
Ale o demokracji nie można w dzisiejszym współczesnym świecie powiedzieć, że ma się dobrze.
No, ja generalnie jestem zwolennikiem republikanizmu, a więc równoważenia w systemie, w ustroju politycznym zarówno elementów tych, które są właściwe dla modelu klasycznie demokratycznego, ale i tych elementów, które właściwe są dla ustroju arystokratycznego. A więc łączenia tych czynników, które są rzeczywiście bezpośrednio i wypływają z woli suwerena, ale z czynnikami tymi, które są właściwe dla elit, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, a więc tych elit w sensie intelektualnym, ale i tych elit w sensie moralnym.
To takie pytanie bardzo generalne, odpowiedź musi być krótka. Czy Polska z pana punktu widzenia jest dobrze instytucjonalnie i konstytucyjnie dobrze ustawiona, czy nie?
Znaczy, to pytanie jest pytaniem cokolwiek może niewłaściwie postawionym, bo mamy konstytucję, która jest konstytucją tworzoną i budowaną w określonym klimacie, w klimacie właściwie postkomunistycznym, więc ja należę do grona tych ludzi, którzy uważają, że debata konstytucyjna jest niezbędna, ale to nie jest debata, która może trwać tydzień, dwa czy miesiąc, ale rzeczywiście wchodzimy w ten okres, w którym musimy rozstrzygnąć te podstawowe kwestie.
To rozmawiamy o elitach i o konstytucji. Jak o elitach rozmawiamy, to rozmawiamy o uniwersytetach. Jak o uniwersytetach, to o reformie szkolnictwa, która się szykuje, reforma szkolnictwa wyższego, konstytucja dla nauki, tak to jest nazwane. Pan uważa, że ta głęboka reforma systemu edukacji w Polsce jest potrzebna, systemu uniwersytetów?
jestem zwolennikiem reformy, dlatego że...
A co ona ma dać?
Znaczy, może inaczej.
A co jest chorobą w takim razie?
To znaczy, diagnoza rzeczywiście jest taka oto, że przez ostatnie lata, poprzez reformy, które były realizowane przez środowisko liberalne, doprowadziliśmy do sytuacji, w której właściwie mamy do czynienia z, po pierwsze, systemem, w którym kształcimy nie młodych uczonych, młodych naukowców, młodych fachowców, ale w tym modelu tak naprawdę ich produkujemy, a więc wręcz definiuje się walory, przepraszam, towaru, czyli absolwenta, który ma od rzeczywiście spełniać pewne określone parametry, aby odnaleźć się w przestrzeni gospodarki rynkowej. To jest system zbiurokratyzowany, to jest system, w którym została obniżona ranga i znaczenie zarówno tytułu zawodowego magistra czy licencjusza, ale również obniżona ranga i znaczenie stopnia naukowego i tytułu naukowego. W związku mamy też do czynienia ze stworzeniem takiego modelu, gdzie na barki państwa zostało przerzucony całkowicie ciężar finansowania nie tylko prowadzenia działalności edukacyjnej, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, ale również prowadzenia badań naukowych, ale również awansu i karier naukowych. Dodam jednak, że obok tego istnieje cały system szkolnictwa niepublicznego, który tak naprawdę w niewielkim tylko stopniu ponosi koszty, jeśli chodzi o kształcenie, budowanie swojej kadry naukowej. A więc mamy dwa światy. Z jednej strony mamy szkolnictwo publiczne, z drugiej strony niepubliczne. No, tych przykładów można dawać tutaj wiele. Zbyt małe zaangażowanie biznesu, jeśli chodzi o prowadzenie badań naukowych. W okresie tej rewolucji gospodarczej, ekonomicznej, otwarcia się na Zachód, przez te lata nie spowodowaliśmy, aby ten wielki biznes, który tutaj zawitał, łożył na rozwój polskiej nauki.
No to wiemy, jaka jest diagnoza pana profesora, a teraz czy ta ustawa, którą przygotował wicepremier Gowin, jest lekarstwem? Wyleczy ten system pana zdaniem, czy nie?
A to jest gaszenie pożaru za pomocą nitrogliceryny. Takie odnoszę wrażenie. Moja opinia o tej ustawie jest negatywna. To znaczy, zostały stworzone pewne ramy formalno-prawne, które nie uzdrowią tej sytuacji. Co więcej, może dojść do bardzo poważnego tąpnięcia.
Dowód.
Chociażby to, że po pierwsze, ta ustawa, która zwie się konstytucją, jest aktem prawa bardzo, bardzo obszernym. Jeśli weźmiemy pod uwagę również to, że temu projektowi towarzyszy drugi projekt ustawy, która niejako wprowadza te zmiany, to zobaczymy, że mamy do czynienia z dwoma potężnymi dokumentami, za sprawą których ten system zostanie całkowicie, przepraszam za określenie, przeorany. Jednocześnie jako konserwatysta zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się, czy wszystkie skutki takiej gwałtownej przemiany są możliwe do przewidzenia. Wydaje się, że
absolutnie
nie.
Ale czy jest lekarstwo na to, co powiedział pan to, o czym powiedział pan profesor, że produkujemy, a nie kształcimy, że jest biurokracja, że zmniejsza się ranga, czy na te ranga i znaczenie zarówno tytułu magistra, jak i profesora, czy na to jest lekarstwem? Czy tutaj coś poprawia w ogóle ta konstytucja?
Nie, niestety nie. Bo,
czyli co, jest w ogóle do wyrzucenia? Tak?
Nie, może inaczej. Ta ustawa rzeczywiście będzie, ten projekt ustawy jest projektem ustawy, w której można i trzeba dokonać takich elementarnych zmian. Bo po pierwsze, ta ustawa wprowadza, czy może inaczej, zachowuje możliwość chociażby ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. ale jednocześnie ta ustawa czyni z tego stopnia naukowego wymóg całkowicie niekonieczny, a więc ktoś, kto będzie chciał, będzie mógł starać się o uzyskanie takiego stopnia, ale jednocześnie w sytuacji, kiedy nie jest to stopień konieczny, niezbędny do prowadzenia czy to badań naukowych, czy ubiegania się o kolejne stanowiska wyższe naukowe, więc wystarczy w tej ustawie dokonać tej korektury, w której wskażemy, że naturalną ścieżką kariery naukowej, awansu naukowego jest ubieganie się o stopień doktora, doktora habilitowanego i profesora.
Czy to jest istotne? Dlaczego to jest istotne?
Dlatego, że jeśli uznamy, że stopień doktora habilitowanego, podobnie jak tytuł profesora, tak jest w tej ustawie, nie jest koniecznym, nie jest niezbędnym do tego, aby nie tylko planować, ale realizować się, ale i ubiegać się o pewne benefity wynikające z aktywności w środowisku naukowym, no to tym samym wskazuje się, że jedyną właściwą drogą jest skoncentrowanie się na uzyskaniu stopnia doktora i na tym właściwie te wymagania ze strony uczelni, ze strony de facto ministerstwa, będą wymogami, ten wymóg będzie wymogiem jedynym podstawowym. A więc będziemy mieli do czynienia z całkowitym spłaszczeniem hierarchii stopni i tytułów naukowych. Także to jest ten problem, który w tej ustawie jest, ale który można zmienić poprzez wprowadzenie poprawek.
Ale to wydaje się, że ta poprawka jest łatwa. Jest wywiad z profesorem Mikołajczakiem na portalu W Polityce. Tak. Dzisiaj można go przeczytać. Profesor Mikołajczak mówi, że były szerokie konsultacje ze środowiskiem akademickim, że było kilkanaście konferencji, spotkań, tak, że specjalny zespół został powołany. To tak było? Tak jest?
To znaczy, rzeczywiście konferencje były organizowane. Sam uczestniczyłem w jednej z nich, ale ta debata, która miała miejsce w trakcie tych konferencji, ona absolutnie nie przełożyła się na to, co znajduje się w tym projekcie ustawy. To po pierwsze. Po drugie, no chciałbym przypomnieć też, że u początków tej drogi leżało ogłoszenie konkursu dotyczącego właśnie projektu ustawy i założeń do ustawy. Wtedy wygrały trzy zespoły. To kosztowało około 800 tysięcy złotych. Te trzy projekty, chciałbym zwrócić uwagę, są projektami no, bardzo, bardzo różnymi, bo z jednej strony mamy model całkowicie skrajny takiego zespołu krakowskiego, a dwa pozostałe bardziej umiarkowane. A więc mamy jak gdyby trzy projekty, które były u początków tej debaty. No, w finale mamy projekt ustawy, który jest projektem autorskim ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Popartym przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Jest to poparcie, ale to poparcie w mojej opinii dotyczy konieczności zmian ustawowych. Odnosi się rzeczywiście do konstytucji nauki, ale to poparcie nie zamyka niejako tego, co związane jest z pracą sejmową.
A więc czy pracą w ramach tej reformy uniwersytetów jest przewidziana lustracja i dekomunizacja?
Tak, tam w niektórych punktach pojawia się ten wymóg dekomunizacji czy też lustracji, ale tylko w odniesieniu do tych, którzy pełnią funkcje kierownicze. Ale jeśli weźmiemy znów pod uwagę projekt ustawy, to zauważymy, że właściwie no jedyną osobą pełniącą tak zasadniczą rolę będzie rektor. Natomiast no, wszyscy pozostali będą pochodzili z nominacji rektora. Więc nawet jeśli zostanie zachowana funkcja dziekana, to będzie on powoływany przez rektora. Więc taki dziekan no, będzie musiał się poddać lustracji, ale jego rola będzie no, właściwie w tym projekcie żadna. Stąd i znów taka konstrukcja, która jest obecnie, w mojej opinii powinna być przekształcona w rozwiązanie, w którym jednak rady wydziałów nie będą klubami profesorskimi, tylko jednak gremiami stanowiącymi i wtedy lustracja dziekana będzie miała sens.
Czy pan profesor jeździ do Krakowa pociągiem?
Tak.
Czy jest prawdą, że wicepremier Gowin jest z Krakowa?
Tak.
Czy spotkali się panowie kiedyś w pociągu, żeby porozmawiać na temat reformy uniwersytetów, czy nie udało się, nie było takiego szczęśliwego przypadku?
Ale nie, to bo chciałbym powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, bo z panem premierem wielokrotnie rozmawialiśmy na temat tego projektu ustawy.
Po prostu jest protokół rozbieżności.
Tak, tak, bo ustaliliśmy, że w wielu punktach się tutaj różnimy i czekamy na taką debatę, która będzie miała charakter nie rozmowy i wymiany poglądów, ale takiej debaty, która będzie już dyskusją nad konkretnymi rozwiązaniami formalno-prawnymi, bo ta dyskusja, która przecież teraz trwa, ona jest dyskusją na pewnym poziomie ogólności. Musimy teraz przejść do dyskusji nad konkretnymi artykułami ustawy.
Panie profesorze, co wczoraj działo się w polskim parlamencie, że opozycja postanowiła zdymisjonować marszałka Kuchcińskiego?
No, mam od właśnie ta... Sejm jest takim miejscem, w którym rzeczywiście powinna panować powaga. Sejm jest, czy powinien być takim miejscem, w którym wymiana poglądów będzie możliwa. Natomiast zachowanie w wielu wypadkach opozycji jest zachowaniem haniebnym. To jest nie tylko wykorzystywanie regulaminu do tego, aby maksymalnie przeciągać debatę czy też dyskusję, ale również uniemożliwianie prowadzenia obrad. I właśnie wczoraj mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której posłowie i Nowoczesnej, i PO tak właśnie uniemożliwiali, stojąc bezpośrednio na mównicy, uniemożliwiali prowadzenie obrad marszałkowi, cały czas go atakując słownie, wytrącając go z trybu głosowania, przepraszam za to określenie. A więc nie rozumiem tej sytuacji, w której po tak niewłaściwym zachowaniu opozycja ma pretensje do marszałka, a nie do siebie samej. No, wystarczy wziąć do ręki regulamin, poczytać. Nie udało się blokowanie przez obywateli RP biura przepustek, to z podobną próbą blokady mieliśmy do czynienia na sali sejmowej. Marszałek świetnie z tego wybrnął, w dużej części ignorując te agresywne zachowania, koncentrując się na tym celu zasadniczym, a więc prowadzeniu głosowania.
I zostały przegłosowane jakie ustawy?
Znaczy, no przede wszystkim tutaj te dotyczące Sądu Najwyższego, te korektury, no ale również z punktu widzenia tej komisji, gdzie jestem przewodniczącym, bardzo ważne kwestie dotyczące no chociażby posła Gawłowskiego, a więc decyzja o wyrażeniu zgody na zastosowanie środka zapobiegawczego wobec posła Gawłowskiego, czy też decyzja o tym, aby wyrazić zgodę.
Czy posłowie analizowali te dokumenty przedstawione przez prokuraturę, czy to jest taki tryb?
To jest na posiedzeniu komisji. Członkowie komisji otrzymali pełną dokumentację, znaczy pełną tę możliwą, którą prokuratura przedstawiła te podstawowe zarzuty wobec posła Gawłowskiego. Natomiast no też w trakcie później posiedzenia plenarnego miałem możliwość przedstawienia dużej części tych zarzutów. Tutaj też muszę powiedzieć, że spotkałem się z tym, co się określa taką kocią muzyką ze strony opozycji, a więc utrudnianiem maksymalnym możliwości wygłoszenia sprawozdania dotyczącego posła Gawłowskiego. A więc duża część posłów miała i ma wiedzę dotyczącą tego, czego tych zarzutów, które zostały postawione wobec posła Gawłowskiego. Rzeczywiście tu w tej części istnieją bardzo poważne znaczy sytuacja jest taka o to, że rzeczywiście prokuratura przedstawiła dowody na to, że może dojść do prób matactwa, czy też przy tym zagrożeniu dość wysokim wyrokiem no, możliwość opuszczenia kraju, więc ten argument, że potrzeba zastosowania tego środka zapobiegawczego, wydaje się, ta potrzeba uzasadniona.
Będzie wielki krzyk opozycji, więzień polityczny.
Nie, ale jeszcze raz chciałbym, nie powiedziałem tego być może wyraźnie i w mediach też o tym się nie mówi, Sejm jedynie wyraził zgodę. Co to oznacza? Ano to, że teraz, gdyby prokuratura chciała zrealizować ten krok, musi zwrócić się do sądu i dopiero sąd wyraża zgodę na zastosowanie tego środka zapobiegawczego, a więc to nie Sejm spowodował, że poseł Gawłowski w kajdankach trafi do miejsca odosobnienia. Nie, to nie dzieje się tak szybko. Te dokumenty muszą opuścić Sejm, muszą trafić do prokuratora generalnego. Ten skieruje odpowiednie dokumenty do prokuratury niższego szczebla i dopiero wtedy może być na podstawie tego dokumentu wniosek do sądu o zastosowanie tego środka.
A co jest najpoważniejszym zarzutem?
To jest zarzut dotyczący no, z jednej strony przyjmowania korzyści majątkowej, nakłaniania innych do przyjmowania tych korzyści, no i również to, co związane jest, ale to już z wszystkimi przetargami, które miały miejsce w zachodniopomorskim, tam kwota ogólna tych, to jest około 153 milionów i prokuratura wskazywała na to, że z regułą było to, że 2% od przetargu trafiało na różne miejsca osób prywatnych.
Ale to, co właściwie może kogoś zdziwić, to, że pan Gawłowski jest szefem komisji cały czas sejmowej.
To środowiska, tak, ochrony środowiska.
Czyli
tak.
Ważnej, bardzo ważnej komisji.
No tak. No tak.
A jak to się dzieje?
No to, że jest szefem, tak? No, dam jeszcze inny przykład, panie redaktorze. 10 kwietnia, czyli w dniu niesejmowym, mieliśmy uroczystości w Warszawie i w całej Polsce związane z rocznicą tragedii smoleńskiej. Szefowie komisji z Platformy Obywatelskiej i z Nowoczesnej zwołali na ten dzień posiedzenia komisji. Właśnie to pokazuje, że no, z jednej strony Nowoczesna i PO twierdzą, że naruszamy jakieś zasady, ale z drugiej strony regułą jest to, że część komisji sejmowych znajduje się w rękach opozycji. To znaczy, co to oznacza, że przewodniczącymi tych komisji są ludzie z Platformy czy Nowoczesnej.
Ale to, czyli to są reguły demokracji. Tak. Natomiast jak ktoś, kto jest podejrzany, może być, i to w sprawach, które dotyczą ochrony środowiska, może być przewodniczącym komisji, to już jest mniej zrozumiałe.
No, ale proszę spojrzeć na Grzegorza Schetynę, który jest szefem Komisji Spraw Zagranicznych, a uczynił bardzo, bardzo wiele, aby ten wizerunek Polski nie był takim, jakim być powinien, a więc nie dbał o to, aby budować pozytywny wizerunek, raczej odwrotnie. Przyjęta jest zasada, że to partia opozycyjna wskazuje kandydata na funkcję. No teraz staje przed nami problem rzeczywiście istotny i ważny. To jest problem polegający na tym, jak prowadzić działalność poselską ewentualnie zza krat. Jak to będzie czynił Gawłowski.
Tam będą posiedzenia komisji.
No raczej będzie to dość trudne.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Krzysztof Bernacki, politolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:02.